Michał Sowiński, a to jest audycja Dobre Książki, a moją gościnią dzisiaj jest Agnieszka Dałksza, autorka książki Niedaleko pada granat od jabłoni. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Zacznijmy może od tego, kim jest bohaterka twojej książki, czyli Lina, bo to jest no, chyba najważniejsze, żeby w ogóle zacząć tę rozmowę, bo bez niej nie chwycimy tych wszystkich najważniejszych wątków, które bogato opisujesz w swojej książce. Powiedz, przedstaw swoją bohaterkę w kilku zdaniach. Wiem, że napisałaś o niej książkę i jej biografia jest no, złożona, to mało powiedziane, ale no, spróbujmy ją jakoś pokazać naszym słuchaczom.
Nadal jej nie znam. Ona nie ma jednego imienia, ani jednego nazwiska, ani jednej biografii. Przedstawiam tutaj tę, która wybiła się na prowadzenie czy na pierwszy plan pod wpływem takich, a nie innych świadectw, opowieści. Natomiast ona więcej ukrywa niż mówi. I też w tym trybie jest ta książka pisana. Mnożenia niepewności, dociekań, a nie stawiania gotowych odpowiedzi. Przynajmniej usiłowałam tak to przedstawić. Lina Fishman urodziła się chyba jako Lipka. Była nazywana Lunią, Luną. Właściwie nigdy nikt nie mówił do niej Lina, dlatego postanowiłam użyć tej formy jej imienia. Choć taka też wersja w metrykach się pojawiała. Była Żydówką z Sambora. Urodziła się na początku XX wieku. Już od początku startowała z nierównej pozycji, bo właściwie od razu po jej narodzinach umarł jej ojciec. To była bardzo wielodzietna rodzina. W rezultacie matka z dziećmi zaczęli biedować natychmiast, wyprzedawać wszystko, co się dało. Później kryzys. No, te dzieci głodowały i musiały same walczyć o przetrwanie. I być może właśnie ten moment rozgrzewki do bycia w trudnych realiach zagrzał moją bohaterkę do tego, żeby tak walczyć o siebie w kolejnych latach wojennych, powojennych. Powiedziała, że nie ma nic do stracenia, jeśli chce przetrwać biologicznie. No, tak to było. Pisanie książek teraz o bohaterkach żydowskich, sama sobie dziwię się, opowiadając tę historię i pisząc książkę. To jest najgorszy moment.
Mhm. Dlaczego?
Ten konflikt już dawno zatracił pozory jakiejś równości militarnej czy etycznej. Myślę o tym, co się teraz dzieje w Gazie i w okolicach. A jednocześnie wydaje mi się, że to jest książka, która pokazuje, że ta przemoc nie zaczęła się dzisiaj, ani 10, ani 20 lat temu. Że właśnie wtedy, także w Polsce przedwojennej, znajduje się źródło obecnej sytuacji. I że już wtedy istniało więcej grup, czy idei myślenia o tym, co powinno wydarzyć się z Żydami w Europie i nie tylko w Europie. I moja bohaterka, Lina Fishman, i przed wojną, i w trakcie, i po jej zakończeniu nie reprezentowała żadnego z tych gotowych scenariuszy, czy takich najbardziej popularnych scenariuszy myślenia o tym, co żydowskie. Ona ani nie chciała się asymilować, bo nie wierzyła, że ktoś jest w stanie uwierzyć w asymilację Żydów w Polsce, to znaczy uznać ich za własnych obywateli. Po drugie, pomna tego doświadczenia strasznego antysemityzmu i zupełnego roztrzaskania nawet pozorów relacji ukraińsko-żydowskich, polsko-żydowskich, ukraińsko-polskich i tak dalej. Wiedziała też, że nic dobrego nie spotka ją, jeśli emigruje do Palestyny czy później Izraela. Że to nie jest ich ziemia i że nie będą tam jedynymi osobami, ludźmi, bo nie obywatelami, bo nie wszyscy zyskują tam ten status. W rezultacie już wtedy prezentowała czy odczuwała potrzebę jakiegoś trzeciego rozwiązania. Znaczy chciała być stąd, chciała móc przyznawać się do swojego miejsca urodzenia, a jednocześnie zachować to, co żydowskie, wiarę, kulturę, codzienne rytuały. Raczej świeckie, bo to nie była jakoś bardzo religijna osoba. Chodziło o to, żeby móc z dziećmi iść do bożnicy na przykład. raz w tygodniu, czy jeść żydowskie potrawy, albo mówić z mężem, widzisz, i nie musieć się z tym ukrywać, albo tylko wstydzić. Więc właściwie proste rzeczy. No i już wtedy niekoniecznie było miejsce dla takich jak ona, bo ona ani nie poszła w komunizm, nie uwierzyła nigdy w partię, nie chciała się podpisywać pod tymi listami, ani w to uwierzyć, bo spotkała komunistów jeszcze przed wojną w Samborze, w Lwowie, i wiedziała, że nigdy nic dobrego z tego nie będzie. No, a właśnie nie pozwolono jej być Polką, a w 68 w ogóle nie pozwolono jej być.
Mhm. A pominęłaś, wiem, że celowo, najważniejszy wątek w jej biografii, przynajmniej ten, którym opisujesz w swojej książce, czyli no, jej wątek bycia matką. I też cała skomplikowana historia z tym, co się wydarzyło z jej dzieckiem w czasie wojny. Może jeszcze o tym powiedzmy dwa słowa.
Prawda, bo to nie jest wyłącznie książka o trudach międzyetnicznych relacji. To jest książka o doświadczeniu macierzyństwa lub o niedosycie tego doświadczenia lub tęsknocie za dzieckiem. Lina Fishman, prowadzona na śmierć w 1941 roku, odrzuca swoje dziecko w krzaki, między jabłonki, w sadzie znajomych, który mijają całym pochodem osób żydowskich prowadzonych do wywózki, do Bełżca. Rzuca to dziecko z nadzieją, że dzięki temu dziewczynka Ewa, 8-miesięczne niemowlę, przeżyje. I robi to pod namową siostry tego, że to jest jedyna chyba droga do ocalenia, ale też już są wszyscy bardzo zmęczeni. Przez kilka dni byli przetrzymywani bez jedzenia, bez picia, w chłodzie, w jakimś bunkrze. Wiedzą, co się stało z ich bliskimi, od wielu miesięcy to się wydarzało, więc nie mają już nadziei. Ona to robi i kilkaset metrów później zapewne także pod namową siostry, która mówi: teraz już musisz żyć, idź, biegnij. Lina ucieka z tego pochodu, wpada do bramy wielkiej kamienicy i tam udaje się w piwnicy ukryć. Wraca po dziecko po kilku godzinach, kiedy już może w miarę swobodnie wyjść, kiedy miasto jest puste po tej wielkiej akcji wywózki, dziecka nie ma. I właśnie wtedy budzi się w niej ten zew nie tylko walki o przetrwanie własne, ale o odzyskanie córki, i ona już do końca swoich dni, a umarła na początku lat 2000, szuka tego dziecka. Być może znajduje, nie znamy odpowiedzi, nikt właściwie nie chce znać odpowiedzi na to pytanie z głównych zainteresowanych, ale szuka, podgląda, podąża za, no też odstawiając na dalszy plan to, co bardziej doczesne, czy to, co bardziej bliskie, kolejne dzieci, które rodzą się po wojnie, drugiego męża, z którym bierze ślub tuż po odzyskaniu wolności. No, bardzo dziwna, zafiksowana na utracie biografia.
Mm-hmm. No, pojawiają się też tam duże nazwiska polskiej literatury. Pojawia się Julian Tuwim, pojawia się Artur Sandauer. Także ta historia zatacza szerokie kręgi, coraz szersze chyba też. Ciekawa była bardzo historia twojego researchu przy tej książce, bo z tego, co zrozumiałem, pisałaś ją przez lata. Przynajmniej gromadziłaś materiały przez lata i coraz to nowe rzeczy się pojawiały. I ta historia pęczniała. Też stawała się chyba coraz bardziej, właśnie bardziej skomplikowana wręcz, a nie prostsza i bardziej wyjaśniona.
Tak było. Rzeczywiście to jest ciekawy przypadek. Ja bardzo nie chciałam znowu pisać o wojnie, bardzo nie chciałam pisać, nawet nie chciałam pisać o tym, co żydowskie teraz. Postanowiłam, że trzeba pożyć i może wrócić do tego, co za mną chodzi od dawna, ale za jakiś czas. Natomiast ta historia sama do mnie przyszła. Trudno w to uwierzyć w kontekście tej lektury i tego, co możecie państwo tam wyczytać o Tuwimie, o Julianie Tuwimie, który powraca jak demoniczny cień i nawet za życia i prześladuje moją bohaterkę. No to ja także szłam w Warszawie akurat ulicą Tuwima, kiedy zadzwonił telefon. Ciężko w to racjonalnie uwierzyć, a jednocześnie to się wydarzyło. I odebrałam ten telefon, chociaż zazwyczaj unikam obcych numerów. No i to była córka Liny Fishman, która właściwie nie wiadomo skąd sobie mnie wymyśliła i znalazła. Z pytaniem, czy napiszę o jej matce. Ja nic jeszcze o Tuwimie nie wiedziałam w kontekście tej historii. No i to jakoś, najpierw powiedziałam nie, nie, a potem przez lata dojrzewałam do pisania tej książki i faktycznie w końcu to zrobiłam. Tak jak mówię, w najmniej sprzyjającym momencie z różnych względów. Po pierwsze politycznie, po drugie w tej książce też są pokazane te wyboiste, bardzo intensywne relacje polsko-żydowskie i ukraińsko-żydowskie. I to jest ostatnia rzecz, którą chciałam zrobić, to pokazywać no, na przykład brutalność reakcji Ukraińców na Żydów w Samborze czy Lwowie. Ale musiałam to zrobić, żeby być zgodna ze świadectwami, które zostały. No i teraz z wielką niepewnością daję tę książkę moim ukraińskim przyjaciółkom, przyjacielom i mówię przyjaciołom i martwię się, jak zareagują, ale to jest ciekawe, że oni mówią, że no nie wolno, nie trzeba się tego bać czy wstydzić. To nie jest mój wymysł, ani wymysł mojej bohaterki, tak było. Oni walczyli o wolność, o niepodległość i już wtedy mocno się ścierali. I każdy tu walczy o przetrwanie wszystkimi środkami. No i to idzie często w straszne akty. No, ale dążę do tego, żeby powiedzieć, że to, co mnie w końcu przekonało do tej historii i pamiętam o twoim pytaniu o research, jest to inne oblicze, czy inna twarz zagłady, która tu się pojawia. No bo to nie jest ta opowieść, do której przywykliśmy w ostatnich dziesięcioleciach, czyli ja to nazywam przetrwaniem mimo wszystko. Znaczy, że znamy takie opowieści o tych, którzy heroicznie dążyli do zwycięstwa oporem, odwagą własną i ratowali się z najtrudniejszych opresji. I potem wiele o tym opowiadają, żeby nigdy więcej, żeby pokazać młodszym pokoleniom, co strasznego ich spotkało. A ta historia, Lina Fishman nigdy nie chciała mówić o tym, co ją spotkało. To było chowane, to było nieheroiczne. Ona się wstydziła, ona czuła się winna. I to też jakoś jest intrygujące w całym tym kontekście. Taka zagłada, która wydarza się na wschodzie, wydarza się poza tymi głównymi ośrodkami, poza głównymi obozami. To nie jest w ogóle opowieść spod znaku Auschwitz. To jest rozsiana po jakichś wioskach, wioseczkach, małych miastach Galicji zagłada, która do dzisiaj w wielu miejscach jest nieupamiętniona. I myślę, że jedną z bardziej tragicznych bohaterek tej książki jest niejaka Irena Pisok, czyli domniemana jedna z możliwych córek Liny, odnaleziona po latach, o której prawie nic czy mało wiemy, która była zapewne uratowana przez ukraińskie małżeństwo jako żydowskie dziecko, które straciło rodziców. Nie wiemy, czy Linę i jej męża, ale być może. I ta dziewczynka nigdy nie wypowiedziała swojej historii. Nigdy nie była uznawana do końca za w pełni ukraińskie dziecko. Znaczy czuć było różnicę i była piętnowana. Ale też nigdy nie została uznana przez żydowską wspólnotę. Nawet nie aspirowała do tego uznania. W rezultacie była nikim znikąd, chociaż była jak najbardziej stamtąd, właśnie stamtąd Sambora, aż do ostatnich swoich dni. I wydaje mi się, że niemożność czy trudność mówienia o ich historiach, o ich przypadkach, no jest tutaj czymś najbardziej dotykającym i takim mocnym doświadczeniowo. Ja sama odnalazłam ją pośrednio łącząc opowieść Liny, dane z archiwum Żychu, wspomnienia córki, tej, która jest na pewno córką Liny, nazywa się Halina, odnalazłam Irenę z Sambora miesiąc po jej śmierci, czyli jakby to dopełniło jeszcze tej niemocy archiwum i badaczy z naszej części Europy i z jeszcze bardziej zachodnich ośrodków docierania na czas do tamtych historii i tamtych świadków i ofiar. Mhm.
No też zanim dochodzimy do tej części najbardziej tragicznej, związanej właśnie z wojną i te powojenne losy Liny, ten dramat matki, to też opisujesz jej młodość właśnie w tej dwudziestoleciu międzywojennym na tej polskich kresach. No życie bardzo trudne, życie w biedzie, życie w głodzie, ale też pokazujesz właśnie Linę od początku jako tę, która postanowiła za wszelką cenę przetrwać. Niezwykle upartą osobę, taką zaradna, to nie jest to chyba słowo właściwe, bo tutaj raczej chodzi o to, że ona, no ona się po prostu nikomu nie musi tłumaczyć z niczego. To też jest taka bardzo ciekawa postać. Ona po prostu chce przetrwać. Postanawia zdobyć edukację za wszelką cenę, postanawia utrzymać siebie i swoją rodzinę. No i to też jest taka postać właśnie nieheroiczna w takim klasycznym sensie. Nie?
Tak, tak. I nie próbująca zrobić z tego opowieści o zwycięstwie. Ona wie, że na wielu poziomach przegrała. Ona się tego wstydzi. Ona ma poczucie winy. Uważa, że kłamstwo to było to, co wypełniało całe jej życie. Już od początku ona kradła jedzenie od dzieci z bogatszych domów. Chodziła te dzieci uczyć, bo jakoś łatwo jej przychodziła nauka. Zaczęła się uczyć szybko polskiego, chociaż w domu mówiono tylko widzisz i po prostu uczyła inne żydowskie dzieci polskiego. A potem także dawała korepetycje polskim dzieciom, co jest jakoś tutaj intrygujące. Ale podkrada ich pod wieczorki, podkrada ich śniadania w szkole. Jej matka ją za to piętnuje. A ona... Jakby nie poddaje się, nie schodzi z tej obranej ścieżki. Potem nie stać ją na czesne w szkole, bo te szkoły są płatne. W rezultacie, kiedy jest wyrzucana przez dyrekcję szkoły, to wraca oknem i wie, że jeśli nie zdobędzie wykształcenia, to sobie nie poradzi. I tak w końcu tym uporem, czy jakimś takim instynktem doprowadza do sytuacji, w której jest względnie stabilna finansowo tuż przed wojną, dobrze wychodzi za mąż, ale traci to wszystko w sekundę, w mgnieniu oka i zaczyna się wojna i ona zostaje jako ciężarna kobieta bez pomysłu co dalej, bez tak naprawdę oparcia w rodzinie, bo tam każdy walczy o siebie, ale jako jedyna przeżywa tę wojnę. I potem zaczynają wszystko od nowa, jak tak pionierzy. To też jest jakoś dla mnie super ciekawe, jak się zaczyna od zera. Albo właściwie na minusie, bo oni są wypełnieni bólem, utraty. Nie mają żadnych złudzeń co do tego, co społeczne. Oni już nigdy nie uwierzą w żadną wspólnotę. I to też jest ten przypadek, kiedy zdradzili nie tylko Polacy, nie tylko Ukraińcy, oczywiście nie tylko Niemcy, nie tylko Europa Zachodnia, ale Linę zdradziły też osoby żydowskie. Ona wtedy, kiedy ucieka z kolumny prowadzonej na śmierć, chwilę później wraca do Rady Żydowskiej, do Judenratu w Samborze, opowiada o tym, co się stało, a oni nie pochwalają jej czynu. Uważają, że zawiodła jako Żydówka, bo nielojalnie uciekła z tego pochodu, nie stawiła się do wywózki na rampie. Zabrakło tego jednego numerka ludzkiego. A po drugie, odrzuciła swoje dziecko i nie interesowała tych mężczyzn motywacja, ale kluczowe było dla nich, że ona się sprzeniewierzyła, że ona wyszła przed szereg, dosłownie poza szereg. W rezultacie odmówili jej pomocy w szukaniu tego dziecka i ona kierowana rozpaczą, ale też wściekłością na tych oto mężczyzn, którzy z pozycji władzy mówią tej prostej kobiecie, jak właśnie, że nawet nie warto przeżyć, tak? Że ona nie jest predestynowana do przeżycia. Odchodzi, ucieka do Lwowa i zrywa z tym, co żydowskie. Po prostu wyrzuca opaskę, podstępem zdobywa polskie dokumenty. Bierze sobie nazwisko, imię prostytutki z Sambora, bo uważa, że to są świetne dane na kilka miesięcy życia, a tylko tyle sobie wyznacza. Ona chce zabić niemieckie dziecko, dziecko SS-mana i razem z tym dzieckiem zginąć. Tak się nie dzieje, nie jest w stanie zabić, ale przeżywa do końca życia właśnie na tej fałszywej metryce prostytutki. Mhm.
No jest to bardzo poruszająca scena, jedna z wielu w tej książce, gdy właśnie Lina próbuje w takiej akcji właśnie, nie będziemy tego oceniać w ten sposób, prawda, no bo to jest zupełnie, też zwracasz na to uwagę w wielu miejscach, że nie da się oceniać ludzi działających w tamtych warunkach.
I w efekcie.
I w efekcie, tak, no to jest po prostu nie, nawet nie, że nieuczciwe, po prostu jest po prostu bez sensu. Mm. Ale tak, i ona nie dokonuje tej zbrodni na tym niewinnym dziecku SS-mana. No bo właśnie to jest opowieść, twoja książka przede wszystkim mi się jawi jako opowieść o macierzyństwie. W pierwszej kolejności być może nawet niż o Holokauście.
Ale też zobacz, ciekawą woltę, bo miałam takie poczucie, pisząc tę scenę, czerpiąc ze świadectwa, że ona ma szansę na taką zbrodnię pionową, taką wertykalną, znaczy, prawda, z bronią w ręku w przypadku tym chciała tworzyć piecyk gazowy. Ale odchodzi od tego aktu i w rezultacie nigdy nie podejmuje się takiego stereotypowo rozumianego męskiego czynu, czyli żeby zrobić komuś umyślnie krzywdę. Ona się mści, ale w sposób taki horyzontalny, kłączowy, płożący się. Znaczy ona, rodząc kolejne dzieci, wychowując kolejne wnuczęta, uważa, że to jest największa zemsta na Niemcach, na Hitlerze. Mówiła na pochybel Hitlerowi. Tak? W rezultacie rzeczywiście wybiera zupełnie inne narzędzia odegrania się na politycznego, genetycznego, emocjonalnego, na przeciwniku.
No ale to tak, no oczywiście tak, to jest w ogóle wspaniała postać pod wieloma względami, właśnie takiej opowieści, rewizji pewnych opowieści, które mamy o wojnie, tak. o przemocy,
o przetrwaniu, o oporze, tak. Bo ten opór też jest bardzo ciekawy. Dla mnie to przetrwanie jest oporem przede wszystkim, ale też oporem jest to, co ona robi. I tutaj możemy zdradzić odrobinę więcej, bo mówimy o nieznanej państwu bohaterce, a jednocześnie wy dobrze znacie tę historię, tylko od innej strony. Zapewne wszyscy albo większość osób słyszała o małżeństwie Tuwimów, którzy wracają z Ameryki po wojnie z jakimś kompleksem ucieczki od tego, co tutaj spotkało.
Przetrwańców, tak?
Tak, polskich Żydów, ale jednocześnie takich, którzy przeżyli dzięki temu, że mogli wyjechać. I jakby tu już ten przywilej zdecydował o tym, że w ogóle ich wypuszczono, a później wielokrotnie zapewniano pomoc i finansową, i taką logistyczną, i wizową. Ale to małżeństwo adoptuje dziewczynkę, Ewę, w 1947 roku. To jest właśnie dziecko, które Lina Fishman uważała za swoją biologiczną córkę. I to jest to dziecko, które Lina do końca życia podgląda. Najpierw w Warszawie, później w Szwecji. Te historie się splatają. Ja piszę raczej o podszewce dziejów literatury polskiej, czy kultury polskiej, czy zagłady w Polsce.
Tak, stąd ta demoniczna obecność Tuwima, który skądinąd był chyba sympatyczną postacią, prawda?
Tak, ale uważam, że nie było nic nagannego w adoptowaniu żydowskiej sieroty po wojnie. Chcę to jasno powiedzieć, że w żaden sposób nie oceniam negatywnie ich wyboru. Ale
dla niej to był potężne wyzwanie, nazwijmy to.
Tak, bo ona zwlekała z adopcją tego dziecka, obserwowała je, wzięła...
Bo też nie była pewna.
Bo nie była pewna, po pierwsze, czy to jej dziecko. Chciała czasu, żeby się przekonać. Po drugie, miała dramatycznie trudną sytuację, bo właśnie urodziła drugie dziecko chłopca, Marka, ale też jej mąż został uwięziony i był sądzony przez sąd społeczny żydowski po wojnie i rok go nie było w domu, ponieważ był naczelnikiem policji żydowskiej w Sęborze i niektórzy obywatele tego miasta uważali po wojnie, że się sprzeniewierzył, że współpracował tym samym z Niemcami. W rezultacie był sądzony, został uniewinniony, ale zanim do tego doszło, ona była bez pieniędzy, z maleńkim dzieckiem, bez środków do życia i bez żadnej logistyki i pomocy z zewnątrz. Znowu piętnowana przez grupę żydowską w Przemyślu, gdzie się wyprowadzili, że nie powinna marnować tej potencjalnej Ewie życia, ponieważ nic dobrego tej dziewczynki nie może spotkać w tak ubogim domu, w tak niepewnym domu. A tam oto właśnie nadarza się taka szansa, że to dziecko zostanie adoptowane przez kogoś wpływowego, zamożnego, zostanie wykształcone, zamieszka w centrum Warszawy. I Lina w końcu ustępuje. To nie tak, że ona miała jakieś prawa, ale jednocześnie w momencie, w którym od wielu miesięcy chodziła za tym dzieckiem w Przemyślu, w Otwocku, w tych domach żydowskich dziecka, no to ono nie było adoptowane przez innych, ponieważ miało potencjalną matkę. Wybierano inne dzieci. Ewa wciąż była w takim zawieszeniu. No i tu Wimowie chcieli ją wziąć, ale chcieli zapewne mieć jakąś elementarną pewność, że biorą dziecko bez matki. I Lina podjęła decyzję, zgodziła się na odstąpienie od starań, natomiast żałowała tego do końca życia. I to też było, jak wszystko w jej przypadku, żałowała, uważała, że zdradziła tę córkę potencjalną, pozbywając się jej drugi raz, ale jednocześnie była szczęśliwa, że to dziecko jest tak dobrze prowadzone, ma taki dobry dom, jest tak zamożne. Była dość dumna chyba, że ta asymilacja, która nigdy nie została przez nią w pełni zrealizowana, tam się właśnie o to wydarza i że możliwie jej dziecko jest w samym centrum wydarzeń i dąży do takiego modelu swobodnego życia w Polsce powojennej.
No i jest jeszcze, żeby skomplikować ten obraz, jeszcze pojawia się Irena Pisok, której relacja z Liną jeszcze bardziej komplikuje cały obraz tej sytuacji, tej postaci, żeby jeszcze było mało, to prawda, pojawia się jeszcze Irena.
Tak, kolejna możliwa córka, dziewczynka z Sębora, jak już mówiłam, w ten sam sposób odrzucona przez matkę między jabłonki do jakiegoś sadu. Nie wiemy, czy to był ten sam sad i ta sama matka. I Lina dowiaduje się o tym nastolatce już pod koniec lat 50. I pisze list do Gomułki, że prosi o zgodę na wyjazd do Sębora, że prosi o wydanie wizy oraz prosi o zapomogę finansową, bo musi spłacić wychowanie tej dziewczynki przybranej matce, no i musi jej pomóc, im pomóc. Wyjeżdża, nie wiadomo, co się tam wydarza tak naprawdę, ale wraca bez dziecka.
Też taka bardzo dramatyczna historia, bo Irena z kolei chyba chciała, żeby...
Wahała się. Trudno się nie dziwić, ale Lina mówi jej... W tym liście pisała, że to bez wątpienia jest jej dziecko. Samej Irenie powiedziała, że to niemożliwe, żeby była jej córką. A jednocześnie mówi, nie jesteś moim dzieckiem, wyjedź ze mną do Polski. I to jest znowu ta metoda przyciągania, odpychania. Tak. Ciągle się tu pojawia w tej biografii.
Jeszcze piszesz o fotografiach, na których później
przypomina bardzo. Tu wracamy do twojego pierwszego, czy drugiego, czy trzeciego, ale wczesnego pytania o research, o metody badawcze i metody pisania. Rzeczywiście, kiedy już wydawało mi się, że jakoś wstępnie ułożyłam sobie tę układankę w głowie, wykluczyłam swój gest decydowania za moje bohaterki, jakby takiego etykietowania, kto jest na pewno kim, bo to nie ma sensu robić innym takie rzeczy, no to nagle się okazało, że jest jeszcze jedna córka. I to na nowo się wszystko wywraca i na nowo trzeba przemyśleć układy sił między nimi i zrozumieć dlaczego. Dlaczego Lina Fishman tak bardzo chciała zmącić w głowie nastolatce Sambora i dlaczego nie chciała ostatecznie jej pomóc. Niby chciała, ale to zostało zawieszone. Kiedy mówię o Irenie Pisok jako chyba największej ofierze tej opowieści, tej historii, to też dlatego, że kiedy dziewczyna zdecydowała się wreszcie wyjechać do Polski, to być może matki, to weszło w to KGB. I zabrali jej dokumenty, zabrali jej wszystkie ślady po tamtej możliwej rodzinie z Polski. I tak zostało już do końca. Ona nie była w stanie sobie poradzić, odnaleźć tropy. Nie pamiętała nazwisk. Też to jest dla mnie dziwne w tym wszystkim, ale tam doszło do jakiegoś prania mózgu. Ona została, była przesłuchiwana, była straszona. I szukała matki możliwej, ale też rodzeństwa, o którym wiedziała, miała ich zdjęcia. Szukała ich do końca swoich dni bezskutecznie. To też pokazuje nierówność sił, bo to jest kwestia pokoleniowa dostępu do danych, ale to też jest jednak opowieść o tym, że miejsce urodzenia i zamieszkania ma wpływ, determinuje mocno. Wiemy to, ale niekoniecznie od tej strony tu teraz współcześnie. Ona szuka, a jednocześnie mam poczucie, że nie wydarza się nic takiego, co mogłoby pomóc znaleźć. Dlatego, że kiedy już miałam jej imię, nazwisko, zajęło mi kilkanaście minut, żeby odnaleźć szczątki tej opowieści w internecie, połączyć tę historię, znaleźć siostrę zakonną w Samborze, która udzieliła mi informacji. To była robota właściwie na jeden dzień. Ona szukała kilkadziesiąt lat. Przecież już na koniec w cyfrowym świecie. Więc tak, nasze kompetencje także są bardzo zależne od szerokości geograficznej.
No tak, i też są różne jakby o Holokauście. Holokaust ten wydarzający się na zachodzie i ten na wschodzie miał po prostu zupełnie różną reprezentację i też różnie tak. Był zapamiętany, czytany.
I inne są archiwa.
To też jest bardzo ciekawa historia, mało też być może podkreślana dzisiaj ciągle, że to są
tak,
zupełnie różne historie często.
Rodzina Pisoków napisała list kilka lat temu do Yad Vashem, prosząc o przyznanie medalu Sprawiedliwej wśród Narodów matce przybranej Ireny, Ukraińce, która wiele wycierpiała z powodu tej decyzji przygarnięcia żydowskiego dziecka. Mąż był zesłany na Syberię, do kolonii karnej. Ta kobieta została pobita, nigdy nie wróciła do zdrowia. Musieli się ukrywać, stracili całe mienie, mieszkanie i wszystko. Mimo wszystko nie poddała się, nie zostawiła tej dziewczynki. Więc ten list był uzasadniony, starania o odznakę, o medal. Jednocześnie zbierając głosy świadków tamtych wydarzeń, rodzina Pisoków prosiła o pomoc. O pomoc w poszukiwaniu Haliny, Marka, Liny, tej rodziny z Polski. Jak się już okazało, nie z Polski. Oni się wszyscy wyprowadzili do Szwecji, do Stanów. Ale prosili o pomoc. Nie dostali nigdy nawet odpowiedzi z Izraela, z Instytutu Yad Vashem. No tak, przykro się to wszystko czyta.
No ale też ta historia ma też dużo dobrych, jak jasnych stron w twojej książce, bo tak ja ją też czytam jako taką historię o tym, że wojna, która zniszczyła życia milionom ludzi, ale też stworzyła nowe rodziny na przykład. To też jest taka ciekawa historia w twojej książce, którą wybijasz tak na pierwszy plan, w dalszych częściach przynajmniej, że dzięki temu chaosowi, który nastał po wojnie, temu cierpieniu, tym tragediom, powstały nowe rodziny. Powstały nowe, skomplikowane, dziwne relacje, ale takie głębokie i które przetrwały próbę czasu.
Zgoda. Doszło do takiego wielkiego przetasowania. Wiele osób zginęło, pogubiło się jednocześnie. Tworzyły się nowe mikrowspólnoty, bo ci ludzie chcieli żyć. Ciężko było przeżyć w pojedynkę wciąż. I zawsze pewnie tak jest. W rezultacie, mimo tych wszystkich ran i strat, łączyli się, Często to były trudne, wyboiste, toksyczne relacje, ale jednak były. Rodziły się dzieci, które dorastały w tej niepewności, w zawieszeniu i w takim niedomówieniu, bo nigdy w domach nie mówiło się o tym, co utracone, ale jednak wcześniej czuło się to na barkach własnych. I dla mnie to jest opowieść także o więzach z wyboru. W przypadku tych żydowskich osób powojennych, nie tylko żydowskich, ale też w przypadku bohaterek, bohaterów tej książki, czyli oni spotykają się nie zawsze z wyboru, ale jednak, kiedy los ich spotyka, to nie chcą siebie już utracić. No, ten główny przypadek książkowy, czyli Lina podążająca za Ewą Tuwim, to jest opowieść o, można to czytać jako aberrację, stalkerstwo, fiksację, a jednocześnie to jest przykład wybrania sobie osoby, dziecka, dziewczynki, potem kobiety, jako sensu życia i podążania zawsze za tym tropem. I takiego przekonania, że podglądanie, że doglądanie, że dbanie o jej dobrostan, po pierwsze jest w stanie tamtej osobie jakoś się wspierać, choćby z oddali, a po drugie, że daje sens własnemu przetrwaniu. To jest bardzo intrygujące, bo zdałam sobie sprawę, pisząc tę książkę, że wszyscy tak robimy, wszyscy tak mamy. Wybieramy sobie osoby, bez których wydaje nam się, że nie możemy żyć, bo naprawdę nie możemy. To znaczy, to bez nich byłoby to życie zupełnie inne. I może to nie jest tak dramatyczne, jak w przypadku tej scenografii powojennej i dramatycznych losów żydowskich, ale jednocześnie to jest nasza codzienność i chyba oszalelibyśmy, gdyby nie było kogoś takiego, kogo sobie mianowaliśmy na tę najważniejszą osobę, ten cel życia i dbania i starania się i tak dalej. W rezultacie my wszyscy jesteśmy zrobieni z relacji z wyboru, z więzi z wyboru, często pozagenetycznych, choć także takich przecież. Mhm. Bo bywa, że się zafiksowujemy na własnych dzieciach. I nagle opowieść przedwojenna, wojenna, powojenna mówi mi tak dużo o tym, co tu teraz i o tym też, jak możemy łatwo to stracić. Jak się to traci, to co wtedy? A że żyjemy w ciągłym takim naporze wojennych opowieści, tych aktualnych, to tym mocniej się odczuwa wagę tych relacji i kruchość tych relacji.
No zdecydowanie. Zdecydowanie. Chyba też najbardziej poruszającą sceną w całej książce jest to, no, nie chcę mówić o spoilerach w tym przypadku, bo to w ogóle jest bez sensu. Proszę przeczytać tę książkę koniecznie, bo też ona jest świetnie napisana.
Dzięki.
Świetnie, świetnym językiem i takim też wyczuciem emocjonalnym między innymi. No scena, w której Lina musi odrzucić, dosłownie fizycznie musi rzucić swoim dzieckiem za płot. No, trudna do wyobrażenia chyba sobie scena, prawda? Szczególnie jeżeli jest się rodzicem samemu.
Też trudno. Jakby też kontekst, w którym to pisałam, był dla mnie bardzo dziwny i było tak, że miałam jakąś pierwszą wersję książki, lub przynajmniej większość napisana była i wtedy zaszłam w ciążę, jeszcze pisałam dalej, wydawało mi się, że zakończę ten projekt. Właśnie to była jeszcze kwestia projektu. Mm-hmm. Brzydko to nazwę. Ale książka do napisania. I nagle gdzieś pod koniec książki przestałam móc to pisać. Już wcześniej się zamroziłam na dotkliwość tych scen i tych opowieści, bo to było zbyt bolesne, żeby tak świadomie w tym żyć i w tym być. A potem urodziłam. No i musiałam do tego po kilku tygodniach czy miesiącach wrócić. Nagle zdałam sobie sprawę, że ja już nie chcę tej książki. Znaczy nie podoba mi się własne pisanie sprzed, że za dużo się wydarzyło w tamtym życiu i w moim. I nagle zrozumiałam moją bohaterkę. To znaczy, że to już nie była oszalała kobieta z rozpaczy. I wcześniej myślałam, że można po prostu po takiej stracie jednak, jakkolwiek to brutalnie zabrzmi, otrząsnąć się, że trzeba się otrząsnąć i że utracone dziecko w skali kilku milionów straconych żyć, no to jednak wciąż jest po prostu jedno dziecko. I że można mieć kolejne, i ona miała kolejne. Ale później, kiedy już miałam swojego syna, zdałam sobie sprawę, że nie chodzi o jakieś dziecko, chodzi o to konkretne dziecko. Bo każdy z nich jest totalny i chce się tego ciałka małego i tego powrotu do tego konkretnego bytu, a ona nie mogła wrócić. I zapewne zacięła się w tym momencie psychicznie, emocjonalnie, ale jednocześnie byłam w stanie już zrozumieć tę blokadę, tę konieczność, ten zew podążania za, szukania za wszelką cenę. I wtedy zaczęłam pisać na nowo. I to jest efekt tych doświadczeń, ale też pisałam z dzieckiem przewieszonym w nosidle na mnie i zawsze kiedy spało, wyłącznie wtedy, w zupełnie wyciemnionym pomieszczeniu. Dlatego pisałam, że ta książka jest z mroku, bo fizycznie taka jest. Jest o mrocznej historii, ale też pisana w pociemku. No i ona to dziecko traciła, a ja się uczyłam zyskiwać. I kiedy doszłam do tej sceny rzucania i potem zwielokrotnienia tego gestu, to nie byłam w stanie sobie tego wyobrazić, jak fizycznie można dokonać takiego aktu, takiego gestu. I można oceniać to różnie, jak wiadomo, robiono to wielokrotnie, to głównie mężczyźni robili, ale tak naprawdę to dzisiaj wiem, że ja bym chyba nie była w stanie w sytuacji tak skrajnego zagrożenia rozdzielić się z własnym dzieckiem, a z drugiej strony w ogóle jej nie potępiam, tylko raczej podziwiam. Bo to, co ona zrobiła, wydaje mi się znacznie bardziej sensowne dla możliwego przeżycia obu niż bycie do końca z dzieckiem w rękach. Bo takie osoby nie przeżywały. Te dzieci i te matki.
Taką dosyć smutną, ale jednocześnie nie wiem właśnie, jak ją czytać. Tą kodą tej historii jest to, że Lina pod koniec życia, gdy już chciała opowiadać tę historię, zaczynała też sama tracić pamięć i zaczynały jej się pewne rzeczy już mieszać, mylić. No już ta historia po prostu w niej chyba po raz pierwszy i być może po raz pierwszy poczuła ulgę, bo być może ta historia przestała być tak traumatyczna i to też jest bardzo taka ciekawe zakończenie.
Nie będziemy do końca opowiadać, jak doszło do erupcji tak. tych emocji, ale doszło do pewnego spotkania po wielu, wielu latach, które mogło odpowiedzieć na różne wątpliwości lub przynajmniej coś mogło zmienić w biografiach. Nie wiem, czy tak się stało, nie chcę tego przesądzać. Natomiast po tamtym wydarzeniu Lina zaczęła tracić pamięć. Tak jakby oddała innym ciężar pamiętania i zeszła z posterunku. I to jest jakoś intrygujące, że w momencie, w którym zapomniała, że jest Żydówką, przestała się bać. Pierwszy raz w życiu kobieta, która bała się wszystkiego, mimo wielkiej odwagi, przestała się bać i nie budziła się z wojną na twarzy, jak to opisała jej synowa. To też dla mnie taka mocna metafora, jednocześnie to w ogóle nie jest metafora. Nie budzić się z zagładą czy wojną na twarzy. Budzić się z ciekawością nowego dnia, a nie w uwiązanym w tych wszystkich cieniach, mrokach i tak dalej. Więc no tak, wybawieniem okazała się niepamięć i ucieczka od żydowskości, która jednocześnie była dla niej tak istotna i jakoś wiążąca dla tego, co było jej osobowością.
No, proszę Państwa, no książka niezwykła, książka właśnie bardzo poruszająca o wielu rzeczach, ale właśnie chyba przede wszystkim o macierzyństwie. Też dedykujesz ją swojemu synowi, jeżeli mogę tak zdradzić.
Tak, ale właśnie dlatego nawet nie chodzi mi o jakąś unię matek, czy nie czuję takich historii i takiego trybu opowiadania o macierzyństwie. Raczej chodzi mi o to, że faktycznie cieleśnie, fizycznie, emocjonalnie, psychicznie dziecko zmienia wszystko, zmienia perspektywę postrzegania realiów, możliwych zagrożeń, widzenia, odczuwania miasta, innych relacji, no wszystkiego. W rezultacie nie da się tak samo pisać, tak samo badać, tak samo traktować języka. Coś się otwiera, inne przestrzenie I w konsekwencji to jest inna książka przez mojego syna, choć ma dopiero rok, ale pisaliśmy ją razem i fizycznie przez to, że ciało w ciało, ale też na nieco innym poziomie. Rzeczywiście na nowo mnie zbudował jako osobę piszącą. No, mogę być tylko wdzięczna chyba.
No jest to wspaniała książka o macierzyństwie. Być może najlepsza, jaka ukazała się w ostatnich latach. Wyszło ich parę, ale ta jest wyjątkowa, bo właśnie tak jak mówisz, nie opowiada o... No nie opowiada o jakimś takim narcystycznym zachwycie, tylko raczej o tym...
Ani też nie robi ofiarnictwa z bycia matką.
No Lina niczego chyba nie oczekiwała. W sensie chciała tylko przetrwać, chciała, żeby jej dziecko przetrwało i to jest... No to jest właśnie chyba o tym historia, tak, ja mam, tak bym ją podsumował.
Być może. Nie oceniam tych innych książek, bo czytam je z wielką ciekawością i wiele mi dają, ale jednocześnie... Mam poczucie, że Lina się wymyka tym naszym współczesnym opowieściom i takim krótkim, prostym definicjom, które mają wyjaśnić wszystko. Ona jest tak wielowymiarową matką, niezbywalną matką, że można się też wiele nauczyć i o tym doświadczeniu z tej wojennej i powojennej powieści.
Tak, nie miała chyba poczucia, że jest niezwykłą matką, czy jest jakąś wybitną matką. Raczej.
No, i nie. Dzieci, te powojenne dzieci mówią, że to matka lwica. Matka, która by niema przychyliła i tym bardziej nie potrafią zrozumieć, o co chodziło z tą opowieścią o Ewie Tuwim, o co chodziło z tą utraconą dziewczynką. Więc to też jest matka, która nie jest wolna od błędów, bo kolejne dzieci zawsze były w jakimś cieniu tej pierwszej dziewczynki, pierwszej Ewy, później Ewy Tuwim. Więc to nie jest tak, że to jest jakieś wzorcowe, modelowe macierzyństwo. Ono nie mogło takie być. Epoka...
No ale chyba nigdy nie może takie być.
No właśnie o to chodzi, że w ogóle nie może takie być i pokazanie konkretnej historii uświadamia to z całą mocą, że my także dzisiaj mierzymy się z zupełnie innymi przeciwnościami, innymi strachami być może, a jednocześnie co do zasady w innej skali my także na co dzień walczymy o przetrwanie i jakby dość tego biczowania się, że wszystko co robimy jest nie takie. Nie, każde walczenie, walka o siebie i dziecko jest jakby warta docenienia.
Zdecydowanie. W pełni się z tą Agnieszką zgadzam. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję.
A ja państwu strasznie polecam książkę. Niedaleko pada granat od jabłoni mojej gościni, czyli Agnieszki Dałkrzy, wydanej właśnie przez wydawnictwo Charakter. Bardzo dziękuję państwu. Żegna się z państwem Michał Sowiński.